Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Gołębiewski. Znamy się już od dobrych paru lat i wspólnie postanowiliśmy dla Was przygotować dzisiaj cykl pełnego kompendium dotyczącego negocjacji. Będzie to kilka odcinków wypuszczanych systematycznie. Zakup aut nowych, używanych. Cóż tam jeszcze, Paweł, będzie?
Rozmowy przez telefon, rozmowy negocjacyjne na spotkaniu, jakich błędów unikać, jakie są najczęściej spotykane techniki negocjacyjne, które spotkacie w waszych negocjacjach samochodu używanego.
I jak najdrożej sprzedać samochód.
I wisienka na torcie, tak, jak najdrożej sprzedać auto.
Tak, dla tych, którzy zostaną z nami do końca tego materiału, będzie też pewna ciekawostka, bo Paweł też dla Was przygotował specjalny dodatek podsumowujący te dzisiejsze nagrania. Z Pawłem poznaliśmy się w roku 2018 na torze Poznań.
Dokładnie.
Wspólnie z naszym znajomym na jednym z track dayów. I ja tak mam z ludźmi. Jak już z kimś kontakt złapę, to ten kontakt mamy. Paweł, można powiedzieć, że w branży motoryzacyjnej od 23 lat, od sprzedawcy samochodów po osobę zarządzającą 4 placówkami dealerskimi, która skupiała blisko 100 osób. No ale też możesz się pochwalić tym, że odkupiłeś blisko 1000 samochodów i to jest ciekawe, bo odkupić 1000 samochodów i zrobić wynik, jeżeli chodzi o ilość, to jest jedno, a druga rzecz to jeszcze zachować marżowość, tak? Z czym bywa często bardzo duży problem. Tworzyłeś jakby struktury przy tej marce japońskiej, a dodatkowo od 23 lat można powiedzieć, że jesteś zawodowym negocjatorem posiadającym Akademię Negocjacji, gdzie uczysz ludzi, jak ze swojego biznesu wycisnąć jak najwięcej, żeby obie strony mimo wszystko wyszły z tego spotkania z uśmiechem. Tak? To tak najkrócej można Ciebie podsumować.
Dokładnie, najkrócej moja cała kariera zawodowa rozpoczęta w roku 2000 właśnie jest w motoryzacji i tutaj mówimy o rodzinnej firmie. Też przechodziliśmy przez te wszystkie fazy rozwoju od warsztatu blacharsko-lakierniczego przez jeden oddział, w końcu 4 oddziały, bardzo duże profesjonalne struktury, a także moja kariera jest związana z negocjacjami. Od samego początku odkryłem po prostu, że mam do tego talent, postanowiłem po różnych przemyśleniach specjalizować się w tym i w pewnym sensie poświęciłem moje osobiste zainteresowania negocjacjom. W wyniku tego jestem autorem 6 książek, 3 kursów online. Poszedłem dosyć daleko w negocjacjach i dlatego chociażby na dzisiejszych tutaj naszych rozmowach mogę powiedzieć trochę o tym, jak sensowniej negocjować.
A wisienkę o tym, co będzie dla widzów, zostawimy na koniec. No właśnie, przygotowaliśmy dla Was dzisiaj odcinek dotyczący negocjacji przy zakupie samochodów. Taki odcinek, który będzie wstępem do serii negocjacji. Paweł, powiedz mi jedno, czy my Polacy potrafimy negocjować z Twojego doświadczenia? W jedną i w drugą stronę.
Wprost mówiąc, super jakby każdy taki cykl szkoleniowy miał jeszcze wartość taką terapeutyczną i wtedy jest dobrze usłyszeć, że radzimy sobie lepiej niż inni. Natomiast tak zupełnie wprost, w mojej ocenie mamy wszystkie podstawy ku temu, żeby negocjować świetnie, tylko z uwagi na to, że negocjacje są taką dziedziną dosyć nową mimo wszystko, takie usystematyzowane, opisane, zaczęły się w latach 70. w Stanach, jeżeli by tak to ująć, że to jest prawdziwe twierdzenie akurat kogoś, kto jest uważany za ojca negocjacji Gerarda Nierenberga. W Polsce te negocjacje docierają dopiero teraz, a to znaczy, że wszyscy negocjujemy intuicyjnie, spontanicznie,
Losowo
i w serii tych odcinków to będzie bardzo dobrze widać, jak trochę usystematyzowanie negocjacji drastycznie zmienia wyniki. I zapraszam właśnie do tego.
Partnerem tego odcinka jest porównywarka ubezpieczeniowa Mubi, strona, gdzie możecie poszukać sobie najtańszego ubezpieczenia komunikacyjnego, które by Was interesowało, bo z racji dużej ilości sprzedawanych ubezpieczeń komunikacyjnych Mubi negocjuje indywidualnie stawki z każdym ubezpieczycielem i dodatkowo szukając zniżki do swojego samochodu, przechodząc w link, który macie w opisie tego filmu na stronę Mubi. Po zakupie ubezpieczenia z tego linku otrzymacie zwrot w wysokości 150 zł i są to realne pieniądze, które trafiają na Wasze konto, nie żadne bony, czeki czy inne wynalazki. Warto sobie wejść, przekalkulować nawet z lekkim wyprzedzeniem, zobaczyć jak kształtuje się sytuacja obecnie z polisami. Może dołożyć NNW, może dołożyć assistance, może jakieś mini kasko, a może po prostu pakiet OC z AC. Tam macie wszystko jasno i klarownie pokazane. Zapraszam. Paweł. Co zrobić, żeby dobrze kupić, sprzedać auto? Co możemy zastosować techniki? Wiem, że trywialnie i szeroko pytam. Jak możemy wejść w ten temat?
Rzeczywiście pytanie o techniki jest dobrym takim pytaniem zaczepnym, tylko że technika jest formą. A jakbyśmy zaczęli od samego początku, to myślę, że fajnie zrobić takie rozróżnienie które polega na tym, czy do samochodu podchodzimy jak do narzędzia i wtedy to jest zestaw parametrów, nie ma żadnych emocji, czy podchodzimy emocjonalnie. I wtedy, jak podchodzimy emocjonalnie, zmienia się dosłownie wszystko. Przykład na to następujący. W salonie samochodów używanych w piątek już właściwie mamy zamykać, ale przychodzi młode małżeństwo i są zainteresowani samochodem czarnym ze skrzynią manualną, z silnikiem benzynowym i to musi być auto nowe.
Potrzeby zbadane.
Potrzeby zbadane, a ja mam w tym momencie na stanie samochód. Biały w dieslu, w automacie używany. Wiesz, totalne przeciwieństwo. Ale ponieważ oni nie widzieli tego samochodu, to pokazuję im to auto. Robimy jazdę testową i z tej jazdy testowej wynika rozmowa, otwieramy się na siebie wzajemnie i w wyniku tego otwarcia oni kupują tego dnia ten samochód, który jest niezgodny z tym, po co przyszli. Dlatego, że w grę zaczęły wchodzić emocje. Czyli to pierwsze rozróżnienie. Jak w grę wchodzą emocje, sytuacja zmienia się po prostu drastycznie.
Piątek, myślę już o weekendzie, głowa dalej. Tu z drugiej strony emocje związane z zakupem, bo bardzo często wysoka wartość auta to nie bułka w piekarni.
Dokładnie.
I zaczyna to działać zupełnie inaczej.
I idźmy dalej tym tropem. Zwróćmy uwagę, że jest w negocjacjach taka bardzo istotna zasada. Przegrywa ten, komu bardziej zależy. Przykład na to następujący. W moim garażu w tamtym czasie miałem już 9 aut sportowych w kolekcji. Szukałem 10 samochodu, ponieważ śledziłem rynek bardzo uważnie. Zauważyłem, że pojawił się ciekawy, taki poprawny z mojego punktu widzenia, bo szukałem wersji limitowanych, jak to do kolekcji. Czerwony kabriolet. Bardzo dobrze zachowany samochód, ponieważ starałem się być totalnie na bieżąco. Te auta były dosyć rzadkie. To nie tylko zadzwoniłem, porozmawiałem chwilę, ale też pojechałem, obejrzałem. Okazało się, że od ceny wywoławczej oni byli gotowi zejść około 10% już na etapie wystawiania ogłoszenia. I wyobraź sobie, ten samochód nie interesował mnie z tego powodu, który wymieniłem, ale po 4 miesiącach właściciel tego samochodu przyjechał do naszego serwisu z potencjalnymi kupującymi, z ojcem i z synem. Ojciec był płatnikiem, a syn
użytkownikiem,
ale on był w głowie swojej już użytkownikiem, jeszcze nie zdążyliśmy wjechać na serwis. Później trwało sprawdzenie, on już użytkował ten samochód, bo coraz podchodził do doradcy, przepraszam, ile jeszcze będzie trwało to sprawdzenie?
Okay. I wiesz, już wykładał karty na stół.
Jego karty były totalnie na stole i w tamtym czasie, ponieważ byłem w stałym kontakcie z tamtym sprzedającym, wiedziałem, że on nie ma żadnych chętnych i on już jest gotowy sprzedać ten samochód 20-30% taniej, już chciał się pozbyć problemu. I tego dnia, w piątek, samochód został sprzedany temu młodemu chłopakowi, płacił jego ojciec za cenę wywoławczą. Czyli
w ogóle bez negocjacji się
bez negocjacji.
Nie było nacisku, po prostu była chęć już posiadania. Na zasadzie miejmy to za sobą.
Tak, czyli ważna zasada. Przegrywa ten, komu bardziej zależy.
Ale często mamy z tym problem, bo mam takie wrażenie, że negocjując z kimś, chcąc kupić dany samochód, sprzedający nam powie, że on ma 9 chętnych, my już jesteśmy zestresowani, mówimy, dobrze, to niech pan da nam znać jutro i bardzo często nie wytrzymujemy do jutra, bo dzwonimy dzisiaj, bo może faktycznie ktoś nas uprzedzi. I to można powiedzieć, że pewnie takie sytuacje też się zdarzają, ale jest to już forma jakby odpuszczenia procesu negocjacyjnego w tym momencie.
Tak, wtedy już negocjacje się kończą. I myślę, że tutaj warto zrobić takie kolejne rozróżnienie. Czy kupujesz samochód od firmy, czy kupujesz od osoby prywatnej? Jeżeli kupujesz od firmy, to jest jasne, że to jest tylko towar handlowy. Tu nie ma żadnych emocji. Handlowiec, doradca zazwyczaj mieści się w jakichś widełkach i trochę większe widełki ma na przykład jego przełożony kierownik.
Pamiętaj, że ponad 75% kupowanych aut w Polsce używanych jest od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w domyśle komis, salon, serwis.
I pozostałe 25%, jeżeli tak przyjmiemy, to są zakupy od osób prywatnych. I te zakupy dają największą możliwość negocjacji z jednej strony, a z drugiej strony w Polsce też jesteśmy bardzo przywiązani do swoich samochodów. Przykład na to następujący. Mieszkałem przez parę miesięcy w Hiszpanii. Uważnie obserwowałem, w jaki sposób Hiszpanie podchodzą do swoich samochodów.
Emocjonalni.
No, Hiszpanie emocjonalni, ale na ulicy starałem się policzyć, ile samochodów jest bez zarysowań, bez jakichś uszkodzeń. Może 2 znalazłem takie? Wiesz, auto porysowane z każdej strony. W Polsce jak jest jakaś najdrobniejsza ryska, to od razu ciśnienie podniesione, już kawy nie trzeba.
Emocjonalnie w tym zamyśle, bo przez wiele lat w Warszawie miałem prezesa Hiszpana i emocjonalność ich polegała na tym, że z jednej strony byli faktycznie emocjonalni, jeżeli chodzi o przekaz, a z drugiej strony byli emocjonalni pod kątem nerwowości, tak? Więc to właśnie zapewne stąd też się to brało.
Dokładnie, w życiu codziennym bardzo emocjonalni, tacy ekspresyjni, a jeżeli chodzi o samochody, po prostu ich historia inaczej przebiegła. U nas bardziej sobie cenimy własność i tu też jest to rozróżnienie, na które chcę wskazać. Negocjując z osobą prywatną, najczęściej będzie wchodziło w grę po prostu osobiste podejście tej osoby. Więc warto być po prostu bardzo ostrożnym.
To mówisz celnie, bo przy komisie jednak łapiemy się w widełkach w Excelu cena zakupu, utrzymanie rentowności, marżowości.
Tak.
A przy osobie indywidualnej no nie mamy takich parametrów. Bardzo często kupując od osoby indywidualnej też można, w cudzysłów biorę, naciąć się, bo ktoś uważa, że auto warte 80 tysięcy, no powinno być warte 100 tysięcy, bo to jest jego kochane auto i niemożliwe, że ono by tyle straciło na wartości, ale w większości przypadków mamy szersze spektrum negocjacyjne.
Mamy szersze spektrum negocjacyjne i przykład na to jest następujący. Wyobraź sobie, Waldku, samochód wystawiony za 27 tysięcy złotych. Mój rekord, jeżeli chodzi o wartości procentowe, jak myślisz, za ile kupiłem? Od osoby prywatnej właśnie.
Auto przez ciebie wystawione za 27?
Nie, auto, które sprzedający sprzedawał za 27, takie zobaczyłem w ogłoszeniach i kupiłem ten samochód, ale za jaką kwotę? Kupowałem od osoby prywatnej i teraz zobaczmy jak w ogóle...
Poniżej 20?
Dobra, to umówmy się, masz trzy strzały, już pierwszy masz za sobą.
Dobrze, 18?
Potwierdzam, że poniżej 20.
18?
Nie, jeszcze ostatni strzał?
15?
Waldek, 2. Dokładnie, za 2000 zł.
Z 27?
Z 27.
Co tam się zadziało?
Co tam się zadziało? To jest taka moja super specjalna wisienka na torcie. Nie chcę tego aż tak odkrywać wprost publicznie. Natomiast osoby zainteresowane bym zaprosił do mojej książki Moto Negocjacje, gdzie ten przypadek jest rozbity na czynniki pierwsze. I zobacz, taki przypadek pokazuje, jak dużo jest możliwości, tylko on oczywiście jest abstrakcyjny, dosyć mocno.
Jest oderwany troszkę od średniej.
Jest oderwany, więc żeby zejść trochę na ziemię do takich bardziej codziennych sytuacji, mam wiele przykładów z mojej historii, gdzie negocjując z osobą prywatną, auto, które kosztowało wywoławczo 80, 82, ja ten samochód negocjowałem na 65, czyli też myślę, że bardzo mocno, a później sprzedawałem za 88. Zobacz, jakie spektrum możliwości przy negocjacjach z osobami prywatnymi.
Dlatego teraz większe marże są na używanych niż na nowych.
Tak, i można samemu dyktować, co się chce, tak jak chce się prowadzić swój dział.
Brzmi to ciekawie, trochę zaskakująco, ale z założenia można przyjąć, że w każdej sytuacji możemy negocjować. Tak? To ja wiem, że często, ja czasami też nie ukrywam, taką technikę stosuję w drugą stronę, że jeżeli ktoś przejeżdża kupować auto i widzę, tak zaczyna mocno negocjować, mówię, wie pan co, ja to się nie znam na negocjacjach, to jest cena, proszę bardzo. I powiem ci, to też działa.
I to też działa, a to jest dobre podejście.
To jest ciekawe, chociaż dam wam jeszcze lepszy przykład i to dzięki osobie, którą ostatnio spotkałem na torze, na Silesia Ringu, na evencie Porsche, gdzie podszedł do mnie facet, przeszliśmy szybko na ten, on mówi, Waldek, ty udostępniłeś moje ogłoszenie z OLX-a u siebie na Facebooku. Ja mówię, co? I o co chodzi? No w zeszłym roku wystawiałem auto Lawetę za 22 tysiące i w ogłoszeniu było napisane cena 22 tysiące, a dla osób chcących negocjować cena 24. I sprzedał za 22, faktycznie. Więc widać, że też można proces negocjacyjny spłycić, zamknąć, można powiedzieć, że w jednym ruchu.
Można zamknąć w jednym ruchu. I zobacz, poruszyliśmy tutaj parę takich ciekawych przykładów, które już mogą naszych widzów trochę zaciekawić.
Już zawsze te parę złotych więcej można wydobyć dzięki temu.
Tak, już mamy powiedzmy parę przykładów na to, że można. I teraz jak to zrobić, wiesz? Jak to zrobić, żeby w ogóle przygotować się do tego procesu, żeby negocjować dobrze? Ponieważ jest to początkowy odcinek o podstawach, to proponuję, żebyśmy omówili takie bardzo krótkie przygotowanie, jakie można zrobić.
Bo później będziemy mocniej wchodzić w te tematy.
Dokładnie, a później wejdziemy już w konkretne sytuacje, na przykład w rozmowę telefoniczną, spotkanie, w patrzenie na konkretne techniki. Rozeznanie. Na początku trzeba zrobić rozeznanie, czyli niezależnie, czy chodzi o kupno, czy o sprzedaż, trzeba po prostu przejrzeć rynek i mieć swój własny ogląd. Przejrzeć tych ogłoszeń, 100 na przykład. Oczywiście to wszystko, o czym my rozmawiamy, to jest wachlarz możliwości negocjacyjnych. Trzeba je dostosować do swojej indywidualnej sytuacji. To myślę, taka mała gwiazdka, żeby to było jasne. Czyli najpierw zróbmy rozeznanie. Trzeba zrobić rozeznanie w cenach, jakie są na rynku. Oczywiście czasami mówimy o rzadkich samochodach, nie będzie ich wiele, tak? Czy taki jak ten tutaj. W parametrach. Na przykład wyposażenie, dlatego że różnice w cenach pomiędzy wyposażeniami w danym roczniku modelu mogą być po prostu bardzo duże.
I stąd wynika różnica w cenie.
Następnie w wadach i zaletach. Dlatego, że jeżeli mamy jakieś takie typowe wady, tutaj na przykład skrzynia automatyczna jest wadliwa, tak, w danym roczniku, to często będzie demonem tak zwanym osoby, która jest sprzedającym. Jeżeli my sprzedajemy, to będzie naszym takim wewnętrznym problemem. Jak ktoś rzuci nam ten problem w rozmowie w twarz, no to wiesz, emocje wchodzą w grę, człowiek się robi czerwony, trzeba się przygotować po prostu. Czyli mamy takie wstępne rozeznanie. A jak to zrobić, jak nie mamy rozeznania? Samochodami się nie zajmujemy w ogóle. Po prostu trzeba przeglądać ogłoszenia, przejrzeć 100 ogłoszeń,
zadzwonić średnią, tak? Też.
Dokładnie, zadzwonić na 20, spotkać się na przykład z 5 osobami, żeby mieć jakieś rozeznanie. I teraz, jak już mamy takie rozeznanie, to będzie nam o wiele łatwiej zobaczyć, które oferty są wygórowane, które oferty mieszczą się w średniej, a które są jakieś takie podejrzanie zaskakująco niskie. Czyli jak mamy na przykład tego typu rozeznanie, to wtedy warto przygotować się, jeżeli jesteśmy kupującym, co do własnych parametrów. Jakie kryteria chcemy, żeby spełniał samochód? Jaki przebieg, jaki silnik? I wybieramy sobie to wszystko, tak żebyśmy wiedzieli, czego szukamy. I na koniec sięgamy do ostatniej rzeczy, do budżetu. Czyli mówiąc inaczej, patrzymy na budżet. W korporacyjnej takiej nowomowie się mówi TCO, Total Cost of Ownership, czyli nie patrzymy tylko na cenę samochodu, dlatego że przy samochodzie jest bardzo wiele parametrów. Jak
budżet sztywno zakładamy, bo to jest właśnie pytanie, najlepiej, zagadka, bo emocjami jak gramy, to bardzo, dobra, dołożę te 5 tysięcy i potem też się rozjeżdżamy, tak? I auto przestaje być dla nas, nie wiem, przygodą, tą, którą chcieliśmy, tylko problemem.
Zaczyna być problemem, tylko trochę trudno jest ustalić sztywny budżet, bo zobacz, masz cenę samochodu, tutaj jakieś przeglądy do zrobienia ewentualnie, naprawy do zrobienia, mniejsze, większe.
Czy są negocjacje,
czy są opony, koła. Dokładnie, czyli określamy jakiś taki nasz totalny budżet. Tak? I następnie przechodzimy już po rozeznaniu do przygotowania. I przygotowujemy się już do naszych negocjacji.
W jaki sposób?
W jaki sposób się przygotować do negocjacji samochodu używanego. To może zacznę od takiej historii. Małżeństwo obejrzało samochód w ogłoszeniu, zadzwonili, przyjechali już na oględziny, zrobili jazdę testową, wszystko im pasowało tak wstępnie, tak wynikało z rozmowy. I w pewnym momencie już miało dochodzić do rozmowy o cenie i żona mówi, kupujemy. No właśnie.
Spalony temat.
Tak, jest. Na co mąż, dokładnie. I wiesz, i mąż na to, no kochanie, jak ja mam teraz negocjować cenę? I zobacz, zabrakło totalnie przygotowania po ich stronie. Zabrakło przygotowanej strategii działania.
Czyli nie porozmawiali nawet o tym, co zrobić, jeżeli dojdzie do decyzji i żeby tego nie zepsuć, tak, po prostu.
Dokładnie, nie ustalili ze sobą, co ma się dziać. Po prostu nie porozmawiali na ten temat. On jeszcze mógł uratować sytuację. Mógł powiedzieć na przykład, co mógł powiedzieć?
Dacie chociaż dywaniki.
Na przykład, dacie chociaż dywaniki, albo jakby...
Rozmiękczyć ten temat należało w tym momencie, tak?
Dokładnie, trochę rozmiękczyć. Może mógł powiedzieć nawet w ten sposób. Dobra, to jak kupujemy, to pani sprzedająca.
Za ile? No właśnie.
Kupujemy, o jakiej kwocie rozmawiamy? Nie miał szczęścia, podwójne pogrążenie sytuacji, brak przygotowania. Nawet Muhammad Ali mówił, że sam sukces zaczyna się, zanim on wejdzie na ring. Zaczyna się jeszcze w szatni, zaczyna się na treningu, kiedy tak jak on
cały
mówił...
Cały proces przygotowawczy.
Dokładnie, kiedy on się przygotowuje, zanim zacznie swój taniec w blasku świateł. I w negocjacjach jest taka istotna zasada po prostu 4P. Pominięcie przygotowania przesądza o porażce. Więc co przygotować? Jest sporo rzeczy, też się zastanawiałem przez wiele lat. Niestety proces przygotowania nigdzie nie był opisany, musiałem sam zbudować. On nie był taki opisany, wiesz, krok po kroku. Niestety nie było książek w tym zakresie. Ja sam napisałem dopiero książkę na podstawie moich jakichś przemyśleń, doświadczeń, zbudowania formularzy. Takie bardzo krótkie przygotowanie, żeby było naszym widzom, słuchaczom łatwiej się przygotować, to jest tak. BATNA, czyli najlepsza alternatywa. Jeżeli się przygotujemy z BATNY, naszej najlepszej alternatywy, jesteśmy na przykład kupującym i widzimy, że w naszym mieście jest auto, fajne auto, podoba nam się, kosztuje 80 tysięcy. Ale widzimy też, że troszkę dalej, 100 kilometrów dalej jest inne auto za 78, powiedzmy, że porównywalne, a jeszcze w innym miejscu za 75. Wstępnie te 3 samochody nam się podobają. I w związku z tym, że mamy porównanie, to tego samochodu za 80 może nie kupimy za 80, może nie kupimy za 79, dlatego że będziemy wiedzieli, że tak w sumie, jakbyśmy kupili za 74, to będzie najlepsze.
Tak.
Dokładnie.
Bo cały czas będziemy myśleli o tych dwóch pozostałych.
Bo będziemy mieli w głowie te dwa pozostałe, a w momencie, kiedy nie mamy tych dwóch pozostałych, skupiamy się tylko i wyłącznie na jednym czymś, jednym przedmiocie, jednym samochodzie, no to nasze całe patrzenie jest skierowane na ten samochód i kupimy za 80, jeszcze dopłacimy za koła i wiesz, i nie mamy alternatywy. Dodatkowo to, co mówisz, będziemy bardzo podatni na to, że sprzedający powie, proszę pana, 3 osoby jadą obejrzeć ten samochód.
No i już zawsze, zawsze jadą te 3 osoby. Te same jeżdżą ciągle po Polsce. Te same te 3 osoby jeżdżą.
Co najmniej 3, dokładnie tak.
I to jest taki jakby no, taki pierwszy etap swój własny w głowie, który musimy przepracować przed samym zakupem. Także pod warunkiem, że te 3 auta są porównywalne względem siebie, a tego bez oglądania też nie wiemy.
Tego nie wiemy, stąd to rozeznanie, o którym rozmawialiśmy wcześniej się przydaje. I teraz co jeszcze daje nam ta alternatywa, którą mamy? Wiemy już, tak bardziej racjonalnie podchodzimy, że OK, 74 będzie tym najlepszym na przykład wariantem. I dodatkowo ekstremalnie ważna rzecz, w negocjacjach uspokajamy się. Czyli po prostu nasze emocje...
I tego zawsze brakuje. To jest jakby element kluczowy w wielu sytuacjach.
Tak.
Patrzę z własnego doświadczenia, sprzedając, czy to jeszcze wcześniej auta w salonie, mamy tu podobne doświadczenie i kupując też, bo też żeśmy auta skupywali, ale przede wszystkim sprzedając swoje samochody, tak? Jako osoba często prywatna.
Dokładnie. To jest po prostu, cały czas się powtarza. Emocje wykładają większość negocjacji.
Ale wiesz co? Nawet ktoś nie musi się odzywać. Ja bardzo często widzę, jak ktoś przyjeżdża kupić jakieś auto, tak, sprzedaje i widzę te emocje niewerbalnie.
Widać.
Widać, że on już siebie widzi w tym samochodzie, że on już jutro jedzie tym autem. Ale to też, no, też trzeba umieć to w sobie wypracować, że trzeba być takim przy zakupie... Może źle to określę, ale takim lekko zimnym draniem, który będzie potrafił się odnaleźć w tej sytuacji i zachowa zimną głowę.
Zachowa zimną głowę dla siebie, co jest trudne, bo wiesz, pojawia się w ogłoszeniach taki przepiękny samochód i w ogóle nie ma...
Sam emocjonalnie kupuję. Za korwetę to bym kajakiem przez...
Dokładnie.
Przez ocean popłynął, bo akurat jak ona się trafiła w nocy w ogłoszeniu.
Dokładnie. Ja też po jeden samochód, wiesz, dzwoniłem po 15 minutach i od razu przelewałem zadatek.
Tak, tylko trzeba... Są sytuacje jakby skrajne, ale są takie sytuacje, gdzie trzeba spróbować wejść w to, bo jeżeli faktycznie widzimy, że można uzyskać realnie niższą cenę, starając się zachować jakiś racjonalny spokój, możemy wtedy zdecydowanie więcej zyskać.
Możemy zdecydowanie więcej zyskać i pójdźmy tym tropem. Mamy już najlepszą alternatywę, czyli taką marchewkę, ale trzeba zwrócić uwagę jeszcze na tą ciemną stronę, bo to, że do czegoś dążymy i to nas motywuje, to jest jedno, ale motywacja jest przez dążenie, ale też przez unikanie. Chcemy unikać czegoś, co nas boli, co jest dla nas takim strachem. W negocjacjach samochodu używanego tym strachem będzie na przykład najgorsza alternatywa, czyli mamy najlepszą, trzeba się z niej przygotować i trzeba przygotować też najgorszą alternatywę, czyli mówiąc inaczej...
Zero. Jeżeli chodzi w negocjacjach, tak? Nie chce ktoś opuścić w ogóle ceny.
Czyli tak, ktoś nie chce opuścić, ale tu mam na myśli trochę inną sytuację, taką, że najgorszą alternatywą... Zobacz, chcemy kupić ten samochód, bo na przykład ten, który jest przez nas używany, jest zepsuty, właśnie się zepsuł, potrzebujemy go do działalności gospodarczej. Jakie są najgorsze alternatywy dla tej sytuacji?
Kupujemy drugi, który też się może psuć. No.
Kupujemy drugi tak na szybko, tak. Jakiś zakup na szybko, tak? Albo na przykład nie kupujemy, a wypożyczamy.
Tak, no jest to taka, to jest drugi biegun, można powiedzieć, że taka ciemna strona tej sytuacji.
Czyli to jest ten drugi biegun, ciemna strona. Albo zostajemy bez auta. I zostajemy bez auta, jak sobie poradzimy z tą sytuacją? Znowu wchodzą emocje i żeby z kolei je uspokoić, to trzeba odpowiedzieć sobie na jedno proste pytanie. Co najgorszego może się stać w tej sytuacji? Jak już sobie odpowiemy na to pytanie, to ta odpowiedź już nie jest taka straszna i kiedy w rozmowie, bo to się wtedy pojawia, sprzedający czy kupujący, obojętnie po której tam stronie będziemy, tak nam delikatnie zasugeruje, taką szpilę wbije, że ale czym pan będzie jeździł, czy w taki czy w inny sposób, to już nas nie zaboli, bo my wiemy.
I już nie jest tak, że dołożymy przez to 2000 w negocjacjach, bo on ma rację i wie więcej. Czyli tutaj musimy być dobrym psychologiem w całej tej sytuacji. Tak? Tu trzeba umieć się rozeznać, badać ludzkie emocje w obie strony. Tak? I to zarówno od strony sprzedającej auto używane, jak i kupującej.
Dokładnie tak. Trzeba być samemu przygotowanym i jeszcze mieć tą przestrzeń, żeby czytać po prostu to, co jest po drugiej stronie, co się dzieje u rozmówcy. Więc zobacz, rozmawialiśmy o emocjach. Je trzeba po prostu uspokoić, przed negocjacjami, niezależnie od tego, czy jesteśmy super zainteresowani danym samochodem, czy nie. Emocje trzeba uspokoić. Następnie trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są kryteria wyceny. Jakie są kryteria wyceny? Jeżeli jesteśmy sprzedającym, to dlaczego wyceniamy samochód na 100 tysięcy?
Z czego się bierze ta cena?
A nie 110, a nie 90. Z czego się bierze ta cena? Jak jesteśmy kupującym, to też. Jak to jest? Dlaczego dany sprzedający wycenił na 100? A czemu nie wycenił na 110? Czyli mamy kryteria, trzeba się zastanowić, dlaczego my tak wyceniamy nasz samochód, jak sprzedajemy. I trzeba się dowiedzieć, dlaczego osoba, która sprzedaje, wycenia tak swój samochód. Mogą być różne powody wyceny. Do tego jeszcze dojdziemy w kolejnych odcinkach. Jest to ekstremalnie ważne. Następnie trzeba się zastanowić nad tym, jakie argumenty użyjemy w trakcie rozmowy, żeby przekonać rozmówcę do tego, że my mamy rację. A następnie trzeba się zastanowić, jak on nam odpowie, że nie na nasze argumenty. Albo odpowie, że...
Czy mamy kontrargument wtedy do rozmowy jeszcze?
Co się dzieje dalej?
No bo dokładnie. Jest patowa sytuacja.
Bo jest patowa sytuacja. Więc mamy taki wstęp, rozeznanie, zróbmy przygotowanie i wtedy... Nasze negocjacje będą po prostu o wiele lepsze.
Oj, nie jest to takie proste.
Nie, wbrew pozorom nie jest, ale zaraz rozłożymy to na czynniki pierwsze i będzie o wiele prostsze. To przejdźmy do wstępu rozmowy. Zobaczmy w takim wypadku, po pierwsze, relacja. Relacja ma totalnie duże znaczenie. Przykład na to następujący. Najlepsi sprzedawcy, jakich znam, zawsze mówią jedną rzecz. Najpierw sprawiam, że mój rozmówca się uśmiecha na przykład.
Czyli albo... budowanie emocji, szukanie wspólnego tematu, około nawet często motoryzacyjnego.
Czyli nazwijmy to relację tak w skrócie. Albo inny przykład. Znajomy znalazł w ogłoszeniu opony, które były nowe, ale jednoroczne. Auto po prostu nie jeździło. I zanim przeszedł do ceny, 20 minut przez telefon rozmawiał ze sprzedającym i kupił bardzo okazyjnie. Ale dlatego, że zbudował relację najpierw. I od razu jak mamy to rozpoczęcie spotkania, relacje, to jeszcze zwróćmy uwagę na dwie następujące rzeczy. Po pierwsze, warto zadawać pytania. Z tego, że się zadaje pytania, można się dowiedzieć, jakie są kryteria po drugiej stronie na przykład. I mam przykłady takich transakcji. Auto, które było wycenione na 63 tysiące, ja kupowałem za 50, a później sprzedawałem za 64, a kupowałem za 50 dlatego, że właśnie dowiedziałem się, jakie jest kryterium po drugiej stronie. I to nie była chęć po stronie sprzedającego zarobienia na samochodzie, czy nie patrzył przez pryzmat ceny zakupowej.
Pozbycia tylko patrzył się po prostu.
Tak, patrzył przez pryzmat pozbycia się, ale dlatego, że miał potrzebę. Miał potrzebę, remont robił w domu, kuchnia i wiesz.
Bo już następne auto czeka i potrzebuje na szybko pieniędzy i to...
Tak, i to jest.
Pozwala zyskać zdecydowanie więcej.
I jeszcze taka druga rzecz, bardzo mało intuicyjna, chwal towar, który kupujesz.
Mówiłem wam o tym ostatnio, bo większość osób przyjdzie, objedzie samochód dookoła, ojej panie, to 2000 na to, to na to. Ja nie mówię, że przy aucie, które ma 20 lat trzeba skakać i szukać kwiatków i laurek, ale jeżeli wejdziemy w negatywny tembr, na pewno zamykamy proces negocjacyjny, bardzo go spłycamy.
Dokładnie i teraz przykład na to bardzo prosty. Historię, którą opowiedział mi znajomy. Sprzedawane Mitsubishi Pajero. Napęd 4x4, auto bardzo długo w rodzinie, członek rodziny po prostu. Auto się pojawiło w ogłoszeniach, wzbudziło pewne zainteresowanie, pojawiło się trochę telefonów, parę osób przyjechało na oględziny. Cecha wspólna tych wszystkich osób, które przyjechały na oględziny, każdy krytykował. I to, od czego zaczęliśmy ten odcinek, w Polsce jesteśmy bardzo przywiązani do samochodów, to trzeba brać pod uwagę. I ten sprzedający miał taki trochę dysonans poznawczy. Nie chciał sprzedawać tym ludziom w ogóle swojego samochodu, wiesz. I jeszcze obniżać cenę, jak oni mu to... On tak czuł, że jakby mu w twarz pluli, nie? Wiesz, w pewnym sensie. I pojawił się jeszcze inny potencjalny kupujący, pan Krzysztof. Pan Krzysztof zapytał o ten samochód, zaczął pytać, zaczął rozmawiać i zapytał, a te naklejki z tyłu to co? I sprzedający odpowiedział, że ja jestem fanem futbolu amerykańskiego i ta kultura mi się podoba. I oni zaczęli rozmawiać i ten kupujący powiedział... Dobra, wie pan, widzę, że jakiś tam ryski ma, ale przecież o używanym samochodzie rozmawiamy, tak? I to nie tym się jeździ. Tu napęd na 4 koła, to mnie interesuje i tak dalej. Wiesz, w ogóle inna rozmowa. I pan Krzysztof kupił ten samochód bardzo okazyjnie. Sprzedający sam powiedział, że zszedł z ceny tak bardzo, że nie przypuszczał, że w ogóle zejdzie z ceny aż tak. No, pan Krzysztof rozmawiał.
to pokazuje właśnie, że żeby budować te relacje pozytywne. Wiadomo, nie zawsze w komisie też się da relacje pozytywne budować, chyba że trafimy na jakiś fajny, podatny grunt. To też nie jest łatwa sztuka, bo to też trzeba umieć, to nie może być sztuczne. Ale bardzo często, szczególnie przy kliencie prywatnym, łatwiej wejść w taką rozmowę, łatwiej to zmiękczyć po prostu całą sytuację.
Dokładnie tak. Także taka prosta zasada, chwal towar, który kupujesz. To jest bardzo, bardzo rozsądne. I w niczym nie przeszkadza w negocjacjach. Zasada wygrany, wygrany. Każdy tak negocjuje po to, żeby wyjść zwycięsko. I to jest ekstremalnie ważne, jeżeli o to zadbacie, negocjacje przebiegną o wiele lepiej. Jak to zrobić? Myślę, że w następnych odcinkach.
Właśnie. To jest taki materiał tytułem wstępu. Będzie jeszcze 5, a może i nawet 6 materiałów, które z Pawłem wspólnie dla Was tutaj przygotowaliśmy, opracowaliśmy, bo ja się starałem nakierować. Mówię, Paweł też z branży motoryzacyjnej, wiedzieliśmy czego szukać, ale mówię, Paweł, to bym chciał, o tych 10 zasadach. Też szukamy tego, co dla Was najlepsze, po to, że jak ktoś przejdzie ten YouTube'owo-darmowy kurs, tak, zyska naprawdę bardzo dużo. I jedna rzecz, macie też link w opisie, wejdźcie sobie do Pawła na Modo Negocjacje, bo tam jest przygotowane zebranie treści z tego odcinka plus dodatkowe rzeczy, o których jeszcze żeśmy w tym materiale nie mówili, czyli pewne rozszerzenie. I to jest jakby dla Was w prezencie.
Tak, to jest po prostu dla Was w prezencie. Zastanawialiśmy się z Waldkiem, jak sensownie ugryźć cały temat, żeby był możliwie kompletny, super interesujący. Także przygotowaliśmy streszczenie tych wszystkich odcinków i takie delikatne rozszerzenie. Po prostu na stronie motonegocjacje.pl. Śmiało pobierajcie, to jest przygotowane dla Was od nas.
Zapraszamy serdecznie, a póki co żegnamy się z Wami, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękujemy za uwagę.
Trzymajcie się. Hej.
Hej.